W dzisiejszej sesji powołuję Państwa Radnych Halinę Owsianną i Mateusza Rozmiarka. Ponadto przypominam, że porządek dzisiejszej sesji został uzupełniony na wniosek Prezydenta o punkt 19a, czyli projekt uchwały o numerze PU226/15. Która zmienia uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Zgłasza się pan radny Artur Żański. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, nie mam pewności, czy to jest dobry punkt, jednak w myśl zasady, że lepiej coś zrobić wcześniej niż za późno, chciałem zgłosić następującą wątpliwość. W dniu 21 września dostaliśmy maila od pana dyrektora Marka Karemby o tym, że część dzisiejszych głosowań ma się odbyć przy wsparciu aplikacji Verax. Ja z racji swojego doświadczenia informatycznego nie znam żadnej aplikacji Verax, która by uczestniczyła w głosowaniach, ale oczywiście nie służyła do monitorowania głosowań. Oczywiście nie muszę go znać. Spróbowałem sprawdzić w internecie, czym zajmuje się firma, która dostarcza tą aplikację. W żaden sposób niestety nie udało mi się znaleźć, żeby ta firma, która zajmuje się między innymi zaawansowanym monitoringiem usług sieciowych, była dostarczycielem aplikacji do monitorowania wyników głosowań w ogólności, a o głosowaniach, które mają moc stanowienia prawa, czyli o uchwałach w szczególności. Mam wrażenie, że zastosowanie aplikacji, która po pierwsze części radnych w ogóle nie jest znana, po drugie, no, podejrzewam, że nie posiada audytu bezpieczeństwa, który określałby zabezpieczenia tej aplikacji pod kątem bezpieczeństwa głosowań stanowiących prawo, no jest bardzo ryzykowna. Pozwolę sobie, mogę sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym gdyby ta uchwała została zaskarżona w sposób skuteczny, wszystkie sprawy, które byłyby prowadzone z udziałem ławników wybranych za pomocą tej aplikacji, no, wyroki w tych sprawach mogłyby być kwestionowane. Wydawałoby się to bardzo niebezpieczny precedens. Ja oczywiście z racji swoich osobistych zamiłowań informatycznych jestem głębokim zwolnieniem informatyzacji wszelkich działań, które prowadzimy w życiu. Niemniej jednak uważam, że muszą być to działania dobrze przygotowane, czyli jeżeli zamierzamy w jakiejś przyszłości przy innego rodzaju okazjach stosować aplikację, której nie używamy na co dzień, no to po pierwsze radni powinni być z niej odpowiednio wcześniej przeszkoleni, a po drugie powinniśmy być zapoznani z certyfikatami upewniającymi nas, że ta aplikacja rzeczywiście służy do monitorowania głosowań w głosowaniach służących stanowieniu prawa.
Dziękuję. Ja proponuję, żebyśmy do tego tematu wrócili wtedy, kiedy będzie mowa o głosowaniu. To nie jest, teraz tylko odpowiem, że to nie jest aplikacja do monitorowania głosowań, tylko do przeprowadzenia głosowania. Jest to aplikacja, która jest stosowana w tej Radzie od lat chyba 10, a 8 na pewno. Dwukrotnie ławnicy przy pomocy tej aplikacji byli wybrani i nie została ona do tej pory skutecznie ten sposób rozwiązania zaskarżony. W związku z tym to są tylko supozycje pana radnego. Jeśli dobrze pamiętam, mamy opinie prawne, które mówią o tym, że ona zapewnia tajność głosowania. A odsyłam do paragrafu 38 punkt 1 Statutu Miasta Poznania, która te kwestie w pełni reguluje. W związku z tym, a przynajmniej to brzmi w ten sposób, że głosowanie tajne odbywa się w przypadkach przewidzianych ustawami, tak jest w tym wypadku, w formie pisemnej lub przy użyciu gwarantującej tajność aparatury do głosowania. Co najmniej 1/4 składu osobowego Rady może sprzeciwić się głosowaniu za pomocą aparatury elektronicznej. W takim przypadku głosowanie tajne odbywa się w formie pisemnej. W związku z tym, jeśli to jest powszechny sąd Rady, to zostanie to rozstrzygnięte w głosowaniu. Przypuszczam, jeśli pan radny zgłosi taki wniosek. Pan radny Artur Żański, bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, ja oczywiście tylko zgłaszam swoje wątpliwości, w moim przekonaniu uzasadnione. Zgłaszałem je panu przewodniczącemu również przed sesją. I jedyne, o co bym prosił pana przewodniczącego, bo oczywiście nie musimy się w tej kwestii zgadzać, żeby pan przewodniczący unikał sformułowań pejoratywnych w stylu supozycje. Dziękuję.
Supozycja oznacza przypuszczenie, więc nie ma w tym nic pejoratywnego i nie potrzeba używać trudnych słów. Pan radny Marek Sternalski, bardzo proszę.
Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo radni, chciałem dzisiaj bardzo serdecznie powitać na naszej sali pana Andrzeja Iwaszko, szefa Związku Polaków w Mariupolu na Ukrainie. Cieszę się, że gościmy go dzisiaj wśród nas. I bardzo się cieszę, że ta propozycja, która została przedstawiona, aby przyjąć 10 polskich rodzin z Mariupola do Poznania, zyskała akceptację wszystkich sił politycznych naszego miasta, bo i Prawo i Sprawiedliwość, i SLD, i Stowarzyszenie Poznański Ruch Obywatelski, wszyscy jasno i wyraźnie zadeklarowaliśmy, że chcemy przyjąć do Poznania 10 polskich rodzin z Mariupola. To, co jest ważne, to chciałem podziękować panu prezydentowi za to, że zaangażował się tak mocno w te działania i już dzisiaj odbywają się konkretne rozmowy, w jaki sposób te rodziny przyjąć i ja wierzę w to, że bardzo szybko te rodziny będą mieszkały w mieście Poznaniu. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. To działanie nie jest pierwszym działaniem, bo już pan prezydent Frankiewicz angażował się w przyjazd polskich rodzin do Poznania. W Poznaniu w tej chwili są 3 rodziny z Donbasu. Także Poznań jest miastem otwartym na Polaków mieszkających na wschodzie, którzy w potrzebie są i chcą wrócić do swojej ojczyzny. Panie przewodniczący, ja myślę, że jeżeli będzie taka możliwość, to w tym punkcie chciałbym prosić, żeby pan pozwolił także wystąpić panu Andrzejowi.
Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo obecni na sali, jest mi niezmiernie przyjemnie, wielki zaszczyt tutaj być z wami. Szczególnie chciałbym podziękować za tą rękę pomocy, którą wyciągacie do naszych rodaków, którzy mieszkają w mieście Mariupolu. Miasto Mariupol to jest miasto dość duże, 500-tysięczne, przemysłowe, znajduje się na wybrzeżu Morza Azowskiego, dość ciepłego morza. Miasto, które niby dobrze się rozwijało, miasto, gdzie mieszka około 1000 naszych rodaków według takiego spisu, który był w 1997 roku w miarę porządnie przeprowadzony. W tym mieście od 15 lat pracuje organizacja Polonina, którym też mam przyjemność kierować. Rzeczywiście, że w związku z tymi wydarzeniami na wschodzie nikt nie myślał, tak, że nasi rodacy okażą się w takiej trudnej sytuacji. I trzeba zrozumieć, że miasto znajduje się obecnie na granicy działań wojskowych. Jest wielokrotnie było ostrzeliwane. Na przykład w czasie takiego ostrzału po pierwszej ewakuacji ludności z Doniecka, z Ługańska, tak, gdzieś w środku stycznia, 24 stycznia miasto, obrzeże miasta Mariupola zostało ostrzelane i w wyniku tego ostrzału z rakiet Grad zginęło 30 osób i ponad 100 zostało rannych. Ostatni taki ostrzał Mariupola, niemniej, że niby działają te umowy mińskie, tak? My dokładnie jako mieszkańcy Mariupola wiemy, tak, na ile te umowy są chwiejne, tak, i co może się odbyć. Były pierwsze, teraz niby istnieją drugie. Ale te ostrzały non-stop przedłużały się, tak? I w wyniku takiego ostatniego ostrzału, który był 16 sierpnia, też zginęło kilka osób, też dziewczynce 10-letniej urwało nogę, matka jej zginęła i na jednej z ulic tej dzielnicy mieszka też polska rodzina Stotwińskich z dwoma dziećmi. Co oni zrobili? Oni rzeczywiście zebrali rzeczy, tak? Przyjechali do Warszawy, nie wiedzieli, do kogo się zwrócić, co mają dalej robić, nie mieli możliwości, wynajęli na miesiąc mieszkanie. Matka miała Schengen wizę, która no, nie uprawniała ją do podjęcia pracy i musieli wrócić z powrotem. Od grudnia miesiąca zwracamy się do różnych urzędów. Rzeczywiście bezpośrednio urząd, z którym pracuje polska placówka dyplomatyczna, to jest placówka dyplomatyczna w Charkowie. Jesteśmy w ciągłym kontakcie. Zwracaliśmy się o sytuacji i dostaliśmy odpowiedź. Także żadna ewakuacja nie jest planowana, tak? Czyli ci ludzie, którzy generalnie mieszkają na linii ognia, rzeczywiście ten teren nie jest zajęty przez separatystów. Ten teren, można powiedzieć, kontrolują władze ukraińskie, tak? Ale teraz ostatnio taki donosi się message, tak? Że tam jest wszystko spokojnie, wszystko dobrze. Jeżeli jest tak spokojnie, to dlaczego stoi armia ukraińska po jednej stronie, tak, mnóstwo tej armii i po drugiej stronie armia rosyjska, ja bym powiedział, tak. Dlaczego wyjeżdżają stamtąd urzędy, różne firmy i tak dalej, jeżeli tam wszystko jest dobrze. Niestety przez dłuższy czas nie chcą zrozumieć sytuacji tych ludzi, którzy non-stop żyją na walizkach, non-stop żyją w oczekiwaniu ofensywy. Chcę też powiedzieć, że Mariupol znajduje się właśnie na drodze lądowej, tak, z Donbasu na Krym. Też trzeba zdawać sobie sprawę, że prezydent Putin zabrał Krym, tak, u Ukrainy nie dlatego, żeby zrobić tą perełkę turystyczną, tak, a rzeczywiście, żeby budować mocną bazę wojskową i ta droga lądowa do Krymu jemu jest bardzo potrzebna. Stanie się to jutro czy za miesiąc, ale wiemy dokładnie, że tej przyszłości ci ludzie, którzy mieszkają tam, nie mają. Dość tego, że są pod zagrożeniem działań wojskowych. Także rzeczywiście, jeżeli tutaj w Poznaniu, no w każdym mieście w Polsce, tak, ludzie jakoś mogą splanować swoje życie, dzieci normalnie chodzą do szkoły, wiedzą, że za jakiś czas pójdą tam do na szkoły wyższe i tak dalej, na studia, to rzeczywiście tej pewności, tak, w jutrzejszym dniu, w jakiejś swojej bliższej przyszłości, tak, ci ludzie rzeczywiście w Mariupolu nie mają. I tutaj jeszcze raz chciałbym podziękować serdecznie za taką inicjatywę waszą, tak, chęć przyjęcia tych ludzi. Jeszcze raz mówię, to ludzie, którzy mieli tam wszystko, tak, mieli domy, mieli pracę, mieli mieszkania, czyli niby wszystko było u nich tam zorganizowane i tak dalej. Oni nie jadą szukać czegoś lepszego. Jadą szukać tego bezpieczeństwa, którego niestety nie mają. I taki gest z państwa strony to jest naprawdę bardzo mocny gest. Gest, który oceni każdy Polak, tak, mieszkający w Mariupolu. I także gest, który mam nadzieję zaowocuje tym, że ci ludzie przyjadą tutaj, jeszcze zrobią bardzo dużo dobrych spraw tutaj dla Poznania. Jeszcze raz wszystkim dziękuję serdecznie, pozdrawiam, no i wierzę, tak, że ta inicjatywa wasza wspólnie z naszymi działaniami, wspólnie z działaniami konsulatu po trochu już zacznie nabierać takich widocznych kształtów. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu serdecznie za tą wypowiedź. Mam nadzieję, że te plany, o których mówimy w tej chwili, się sprawnie i szybko ziszczą i te 10 rodzin, o których Marek Sternalski mówił na początku tego punktu, szybko znajdzie swoje miejsce w Poznaniu. W dalszym ciągu punktu komunikaty pan Michał Boruczkowski, bardzo proszę.
Dziękuję. Ja tylko taki króciutki, trochę nieformalny komunikat chciałem wyjaśnić, bo może nie wszyscy wiedzą. Te cukierki, które są położone przed państwem, przed gronem prezydenckim, to one są po prostu ode mnie z okazji dzisiejszych imieni. Tylko chciałem powiedzieć, że życzę wszystkim smacznego. Dziękuję.
Dziękuję. Myślę, że w imieniu wszystkich państwa mogę złożyć panu radnemu najserdeczniejsze życzenia imieninowe w związku z tym. Wszystkiego dobrego. Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, chciałbym prosić o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał. Pierwszy projekt to jest skarga EG na prezydenta miasta Poznania. To jest projekt uchwały 229/15. I drugi projekt uchwały to jest projekt uchwały 228/15 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego z zasobu Miasta Poznania w wersji A. Proponuję, aby umieścić to w porządku obrad po punkcie 33. Więc po tych punktach merytorycznych wszystkich
projektów uchwały. Czyli 33 tak A i 33 B, tak?
Tak jest. Dziękuję bardzo.
Dobrze. Zatem te sprawy rozstrzygniemy w głosowaniu. Najpierw uzupełnienie o punkt 33 A, czyli projekt uchwały PU 229/15, ten dotyczący skargi EG na prezydenta miasta Poznania. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Głosujemy. Kto jest za uzupełnieniem?